Świat nowych mediów.
Piątkowe dzień dobry z naszej strony. Gdziekolwiek państwo są, to tam właśnie ślemy takie, można powiedzieć, życzenia. 10 minut po 11 oznacza, że jesteśmy w świecie nowych mediów. To świat związany z aplikacjami, internetem, tym jak nowe technologie działają, wpływają na nasze życie, co mogą nam dać. Często ostrzegamy też przed różnymi kwestiami, na co trzeba uważać. No i właśnie w tym świecie dzisiaj jesteśmy, rzucając okiem na, myślę, bardzo ważny temat związany z sądownictwem, z prawem, z tym, jak obywatel może funkcjonować, z czego może korzystać, gdzie można by wprowadzić jakieś usprawnienia. No i też troszkę na pewno dzisiaj pomarzymy. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Audycję realizuje niezawodny Artur Seruga, a z nami oczywiście w studiu gość, bo tak to właśnie tutaj wygląda. Z nami Sebastian Szczepański, prezes zarządu spółki Kurenta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i dziękuję panie redaktorze za zaproszenie.
Bardzo się cieszymy. To temat, który pozwoli nam tak rzucić okiem trochę na kulisy, jak to wszystko wygląda, bo no właśnie, od tego też możemy zacząć, że prawo i nowe technologie nie do końca nam w głowie mogą łączyć się w sposób naturalny, no ale przecież to jest część naszego życia, część różnych najróżniejszych procesów, czyli te nowe technologie muszą już tam w jakiś sposób być.
Tak, i nawet jest to konieczne połączenie, bym powiedział, w dzisiejszych czasach. Tak? Rzeczywiście kiedyś prawo było oparte o papier i tej technologii no, nie było konieczności używania. No, w tej chwili ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy byli w stanie cokolwiek robić, nie mając komputera, nie mając dostępu do różnego rodzaju systemów, do systemów orzeczniczych, tam, gdzie możemy wyszukać różnego rodzaju zmiany prawa i tym podobne rzeczy. W związku z powyższym nawet teraz się takie utarło sformułowanie legal tech, tak? To jest połączenie właśnie legal, czyli prawa, i tech, czyli technologii. No i na rynku są poszukiwani specjaliści, którzy albo są prawnikami z takim zacięciem informatycznym, czyli znają po prostu technologię, albo na odwrót, to akurat była moja ścieżka, czyli zacząłem od technologii, potem się pojawiło prawo, no i w tej chwili łączę te dwie rzeczy, tak? Czyli staram się łączyć po prostu prawo z technologią, no i cyfryzować ten nasz wymiar sprawiedliwości, który rzeczywiście wymaga tej cyfryzacji, informatyzacji, bo gdzieś tam został nam w tyle za innymi obszarami.
No tak jak przywołuję jakieś takie, powiedzmy, medialne sprawy związane z sądownictwem, to są tomy akt. I często w informacjach też się to pojawia, że sprawa ma, powiedzmy, 100 tomów akt. To są niezliczone kartki papieru ułożone przed sędzią. Można by było to w jakiś sposób, to jest taki najprostszy oczywiście, najprostsza ścieżka, którą widzę, że można by było to albo zeskanować, albo po prostu tworzyć te dokumenty od razu cyfrowo. To tylko takie jedno usprawnienie. Jak możemy zdiagnozować to, co się dzieje, jak to wygląda do tej pory? Czy może być lepiej, czy próbujemy w ogóle, jak to spojrzeć z lotu ptaka?
Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Już po części odpowiedziałem na to w swojej pierwszej części wypowiedzi. Znaczy, ja generalnie nie najlepiej postrzegam na razie stan cyfryzacji naszego wymiaru sprawiedliwości. To jest taka moja diagnoza w tym zakresie. I ona jest oparta o fakty, dlatego że porównuję to do... To jest generalnie trudny obszar, tak? To też trzeba przyznać sobie, że to jest trudny obszar, mówiąc tutaj o wymiarze sprawiedliwości, ale takim trudnym obszarem jest również zdrowie na przykład. Zdrowie, tak? A widzimy, co się w ostatnich kilkunastu latach wykonało w tym obszarze. Mamy w tej chwili takie rzeczy jak chociażby e-skierowanie, mamy e-zwolnienie, mamy e-receptę chociażby. Kapitalnie nam to zagrało chociażby w czasach COVID-u, kiedy mając na przykład internetowe konto pacjenta, mogliśmy podejrzeć sobie chociażby e-skierowanie, było wystawione na szczepionkę przeciw-covidową, którą mogliśmy przyjąć. I to pokazuje, że da się scyfryzować obszar, jeżeli jest na to pomysł, wizja, jest założony długi projekt, bo projekt e-zdrowia trwał kilkanaście lat i on cały czas trwa w tej chwili, bo chociażby w tej chwili implementowana jest kwestia umawiania się na wizytę do specjalisty, żeby nie trzeba było czekać po 3 lata na przykład na taką wizytę. Ma być scentralizowany system, mają być wszystkie NZOZy w takim systemie scentralizowanym dostępne. W związku z powyższym da się to zrobić. Niestety wymiar sprawiedliwości gdzieś tam został w tyle. Dlatego, że podam taki przykład. W tej chwili, żeby na przykład złożyć pozew, no to trzeba to zrobić w formie papierowej. Czyli innymi słowy, ktoś go przygotowuje najczęściej na komputerze, no bo w tej chwili nikt nie przygotowuje takiego pozwu pisząc na kartce. Później trzeba go wydrukować, później trzeba go podpisać i zanieść do kancelarii sądu albo nadać za pośrednictwem operatora pocztowego. No i to jest ten początek niestety, który daje asumpt tym tomom aktów, których pan redaktor przed chwileczką powiedział, tak? No bo pozew to są kartki papieru, czasami dużo tych kartek papieru, potem są wytwarzane jakieś protokoły z przesłuchań świadków, jakieś dowody załączane, jest odpowiedź strony pozwanej, no i to tworzą nam się te tony akt. A tak naprawdę moglibyśmy wszystko mieć w formie elektronicznej.
To by, tak myśląc o tym jakby to mogło wyglądać, to by w jakiś sposób też umożliwiło oznaczanie konkretnych rzeczy, zbieranie w, nie wiem, zdjęć na przykład w jedną grupę, łatwiejszy dostęp, wideo, dokumenty i tak dalej, i tak dalej. No mogłoby to...
Tak, no tutaj pan redaktor mówi głównie o jakichś dowodach, które są załączane do sprawy, a mi bardziej chodzi o to, że w takim idealnym świecie i moim zdaniem jest tak najbardziej technologicznie już możliwe w tej chwili tak naprawdę, no bo mamy dokumentację medyczną też elektronicznie wytwarzaną i nie jest to problem. Tak naprawdę cała komunikacja z sądem powinna się odbywać w formie elektronicznej, tak? Czyli w momencie, kiedy już składamy na przykład pozew do sądu, kiedy się komunikujemy z sądem, odpowiadamy na jakieś pisma, które przychodzą, wszystko powinno odbywać się w formie elektronicznej. Forma elektroniczna powinna mieć również oczywiście formę akt elektronicznych, na których pracuje sędzia albo skład sędziowski. Załączane dowody również powinny być w formie elektronicznej, no i orzeczenie również powinno być w formie elektronicznej. I w ten sposób powodujemy, że nie wytwarzamy tych ton papieru, oszczędzamy lasy przede wszystkim. Jest to oczywiście też oszczędność kosztowa, no bo nie ukrywajmy, papier jednak kosztuje. Nie mówiąc już o tym, że poprawiłoby to dużo, bardzo mocno komfort w ogóle pracy sędziów i wszystkich stron, bym powiedział nawet. Dlatego, że nie wiem, czy pan redaktor wie, jak w tej chwili wygląda sytuacja w sądach i na przykład w gabinecie sędziego. Wchodzi się do jego pokoju, a tam te akta leżą na szafie, pod szafą, pod biurkiem, na biurkiem, na biurku i naprawdę jest ciężko je znaleźć. My też w ostatnich latach na przykład sprzedawaliśmy do sądów rozwiązania, które służą do odnajdywania akt papierowych, których nie można znaleźć.
O.
Przyznam się szczerze, że oczywiście... Rozwiązanie się sprzedaje, więc ja się cieszę. Natomiast przyznam się szczerze, że wolałbym bardziej, żeby te jednak akta były w formie elektronicznej i żeby nie trzeba było ich szukać w formie papierowej, więc to jest generalnie podstawa.
Tak, myślę jeszcze o tym, jak to społecznie mogłoby zadziałać, no bo kiedy widzimy pieczątkę, czyjś podpis, idziemy, dostajemy na przykład też pieczątkę, że coś zostało złożone, czujemy powagę, czujemy jakąś taką wagę tego czynu, tego dokumentu. Czy to jest trochę tak, że te podpisy elektroniczne, czy właśnie te nasze zabezpieczenia, powiedzmy domowe, czy hasła, czy to może działać trochę, no właśnie na przekór temu, żeby wprowadzać takie rozwiązania, że może społeczeństwo nie jest gotowe, żeby myśleć o czymś w takim elektronicznym, powiedzmy, ulotnym, w sposób poważny, no, doniosły, czy jakiś taki właśnie mający... przynieść jakiś taki konkretny efekt właśnie prawny na przykład.
Ja się tu nie do końca zgadzam. Rzeczywiście było tak kiedyś tam, te kilkadziesiąt lat temu, że musiała być ta okrągła pieczątka, żeby pismo było odbierane bardziej na poważnie i jakby nabierało takiego autorytetu, mocy urzędowej. Natomiast obecnie, powiedzmy sobie szczerze, wszystkie urzędy, czy to skarbowe, czy na przykład urzędy miasta, dzielnic, jakichś gmin, wysyłają pisma najczęściej bez pieczątek, jest to gdzieś tam opatrzone czasami nawet takim podpisem po prostu elektronicznym i no, wydaje mi się, że ludzie jednak traktują takie pisma w sposób poważny, tak? W tej chwili weszły w Polsce e-doręczenia. E-doręczenia powodują, że w tej chwili instytucje, jeżeli ktoś ma na przykład skrzynkę swoją mailową uruchomioną w systemie e-doręczeń, no to cała korespondencja na przykład z urzędami odbywa się w tej chwili w formie elektronicznej. I tam nie ma tej pieczątki magicznej z atramentu, która jest przestawiona. Natomiast no, nikt jakby nie traktuje, że to pismo będzie się mniej liczyło w tym momencie, miało mniejszy autorytet. Chociaż tutaj muszę niestety powiedzieć z przykrością, że Wszystkie instytucje w większości w tej chwili dołączyły do e-doręczeń, poza jakimiś tam wyjątkami. Natomiast sądy oczywiście znowu dostały pewne odroczenie, bym powiedział. W 2029 roku dopiero będzie możliwość korespondencji z sądami za pośrednictwem e-doręczeń. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, kto taką datę przyjął i dlaczego ją przyjął, czy ona wynika z jakiejś roadmapy, na przykład dostosowania systemów. Natomiast to nie jest dobra praktyka, bym powiedział, dlatego że to powoduje, że jak ktoś tak patrzy, no dobra, mamy jeszcze 4 lata, no to w sumie nie za bardzo się trzeba tam sprężać, spieszyć po prostu. No i no, doprowadzamy do takiej sytuacji, w której za chwileczkę będziemy mieli, już mamy w tej chwili, e-urząd skarbowy, system e-podatki, mamy system e-zdrowie, mamy m-obywatela, możemy się komunikować tak naprawdę ze wszystkimi stronami, z naszym urzędem gminy, dzielnicy, miasta, za pośrednictwem systemów elektronicznych, a z tymi sądami dalej będziemy się komunikowali w papierze, przynajmniej do 2029 roku, więc no niestety trochę nas to rozleniwia. Uważam, że tutaj trzeba by trochę przyspieszyć w tym zakresie.
Moglibyśmy się spiąć, to prawda. To, bo już trochę wskoczyliśmy w sferę marzeń, to jakby to mogło wyglądać, a zastanawiam się, jak wygląda teraz, gdzie są te nowe technologie w takim wypadku, bo mamy z pewnością jakąś taką szansę podzielenia tego na oprogramowanie, na jakieś też zabezpieczenia, czy możemy właśnie opowiedzieć trochę o tym zapleczu, jak to jest?
Tak. Znaczy, najpierw może się odniosę, bo powiedziałem bardzo negatywnie w kontekście cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości jako takim. Natomiast, żeby też oddać sprawiedliwość tutaj w tym zakresie. Na pewno są takie zielone wyspy i na przykład jedną z nich jest chociażby EKW, elektroniczne księgi wieczyste. Każdy, kto kupował nieruchomość, ją sprzedawał albo się interesował taką nieruchomością, wie, że można sobie wejść na stronę EKW, chyba gov.pl, jeżeli się nie mylę, i tam można sobie wyszukać, oczywiście jak się zna numer danej księgi wieczystej, wyszukać sobie księgę wieczystą, zobaczyć, jaki jest jej status, kto jest właścicielem, czy jest obciążona, czy jest jakaś hipoteka i tym podobne rzeczy. I to jest na pewno taka zielona wyspa, bardzo fajna rzecz. Drugą taką zieloną wyspą jest na pewno EKRS, Krajowy Rejestr Sądowy. Wszystkie spółki kapitałowe, fundacje są odnotowywane w tym systemie i tam są widoczne. W tej chwili wszystkie zmiany, modyfikacje tam wpisów odbywają się w sposób elektroniczny. I tak to powinno wyglądać właśnie w wymiarze sprawiedliwości. Czyli składając jakiś wniosek o zmianę, składamy go w sposób elektroniczny, mamy podgląd na status sprawy, możemy uzupełniać dokumenty, możemy je pobierać. Wszystko odbywa się w sposób elektroniczny. I trzeci taki obszar, który też chciałem pochwalić, to jest obszar zawodów prawniczych. Tutaj rzeczywiście komornicy sądowi są taką najbardziej scyfryzowaną grupą w wymiarze sprawiedliwości. Może to nie jest dobra wiadomość dla dłużników, ale rzeczywiście tak jest, że komornicy sądowi mają w tej chwili bardzo duży zestaw, taki wachlarz narzędzi, z których mogą korzystać. Są bardzo scyfryzowani, mają bardzo dużo integracji zrobionych i to powoduje, że ta praca rzeczywiście na tle na przykład innych zawodów, takich jak sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, jest w bardzo duży sposób zdigitalizowana. Mogłaby być jeszcze bardziej, no ale to też zależy od przepisów i też tutaj woli po stronie ministerstwa co do pewnych inicjatyw. Natomiast rzeczywiście jest to najbardziej scyfryzowana grupa społeczna. I jedną taką rzecz jeszcze na koniec podam. Jest taki system wykorzystywany przez komorników, stworzony przez Krajową Radę Komorniczą o nazwie e-licytacje. Jest to taki portal do licytacji. Tak? Podobny do takiego portalu na A, nie będę teraz tej nazwy podawał, ale można tam licytować ruchomości i nieruchomości, które komornicy jakby licytują, tak? Czyli na przykład zajęli i w tej chwili chcą zaspokoić wierzycieli, więc muszą to po prostu sprzedać. Każdy obywatel Polski może się do tego portalu zapisać, założyć sobie tam konto w ciągu 5 minut i może brać udział w licytacji dowolnej nieruchomości, ruchomości, czyli nawet też mieszkań, działek, samochodów, jeżeli się tam te takowe rzeczy pojawią. No i oczywiście służy to temu, żeby uzyskać najwyższą cenę, ponieważ tam można po prostu licytować. Licytacja trwa tak długo, jak długo trwa po prostu podbijanie ceny. Jeżeli w jakimś odcinku czasowym już nie ma wyższej oferty, no to licytacja jest zamykana. No i osoba, która wylicytowała dany przedmiot, go po prostu pozyskuje. Więc da się to zrobić. Są tutaj takie zielone wyspy, są przykłady, gdzie jest to rzeczywiście scyfryzowane i można się tym pochwalić, ale to troszkę za mało. Jeszcze jest dużo takich obszarów, które niestety trzeba dotknąć i trzeba pozmieniać.
Rozumiem. Są dobre praktyki, to już jest jakiś krok w dobrą stronę. Wspomniał pan o statusie z prawem i od razu przed oczami stanęła jakaś aplikacja, jak zamawiamy jakąś paczkę i wiemy, co się z nią dzieje, prawda? Tak. Gdzie ona jest, o której godzinie, którego dnia, co się stało, gdzie jedzie i czy już jest blisko. Coś takiego na pewno by było mile widziane.
Jest coś takiego, żeby też oddać tutaj uczciwie, jest coś takiego, jest coś takiego jak portal informacyjny Sądownictwa Powszechnego. On co prawda jest wykorzystywany głównie w tej chwili przez pełnomocników i ma niestety jeszcze mankamenty, wymaga pewnego rozwoju, ale ma duże możliwości moim zdaniem. Ale rzeczywiście jest tam taka możliwość, że w momencie, kiedy sprawa już jest wszczęta i jest prowadzona w systemach sądowych, to pełnomocnik strony, ale nie tylko, również też strona na przykład, czyli zwykły obywatel, który ma założone tam konto, może podglądać, jaki jest status sprawy. Włącznie z tym nawet, jakie dokumenty sędzia wytwarza na przykład, tak? Czyli jakieś, jakieś postanowienie na przykład, orzeczenie i tak dalej. To wszystko możemy podglądać. Tam to jest w formie elektronicznej udostępnione. Ten portal ma duży potencjał i wydaje mi się, że można by tutaj na bazie tego portalu zbudować taki system, którym właśnie mielibyśmy podgląd tak naprawdę na status sprawy na każdym jego etapie.
Dobrze, to pozostało nam jeszcze trochę wątków, które poruszymy w drugiej części naszej rozmowy. Będzie o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie tak naprawdę, no i o sztucznej inteligencji. Czy ona bez tych emocji tutaj by się przydała, czy nie? To za chwilę wrócimy do tego wątku, a teraz krótka przerwa muzyczna.
Świat nowych mediów.
Zwinnie policzyłem, jeszcze 26 minut do 12 pozostaje, co oznacza, że możemy jeszcze pochylić się nad tematami nowych technologii, prawa, sądów, no i tego człowieka, który musi się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Z nami cały czas Sebastian Szczepański, prezes zarządu spółki Qurenda.
Witam po przerwie.
Witamy po przerwie w drugiej części. No i pytanie o bezpieczeństwo nasuwa się, bo mówimy o danych wrażliwych, mówimy o sprawach, które no, trzeba chronić przed tymi, którzy są osobami postronnymi. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te właśnie sprawy bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa także?
Tak, to bardzo dobre pytanie. I tutaj muszę powiedzieć, że tutaj jestem akurat pozytywnie bardzo nastawiony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo generalnie rejestrów publicznych w Polsce. Jak sobie tak popatrzymy wstecz, w takim horyzoncie, nie wiem, paroletnim, to zdarzały się różnego rodzaju incydenty, wycieki danych, albo na przykład takie ataki ransomware, czyli ktoś zaszyfrował dane i żąda na przykład okupu. No tak, była taka sytuacja ostatnio na Słowacji między innymi, która spowodowała, że system taki chyba centralny system kartograficzny ewidencji nieruchomości no, przestał po prostu działać. U nas, jak się tak popatrzy, no to z reguły te wycieki, incydenty dotyczyły głównie firm prywatnych. Natomiast jak się tak przypomnij mniej więcej, no to z ministerstw, czy z jakichś rejestrów publicznych, no to ja nie pamiętam w tej chwili jakiegoś takiego dużego incydentu, gdzie nasze dane by w jakikolwiek sposób wyciekły, czy cokolwiek się z nimi stało, więc tutaj jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony, bo jest to rzeczywiście pod kontrolą. I teraz, jak się można zabezpieczyć? No po pierwsze, jest to w kilku wymiarach tak naprawdę. Pierwszym wymiarem jest wymiar prawa. I tutaj rzeczywiście przepisy prawa, zarówno te na poziomie unijnym, europejskim, jak i na poziomie krajowym, są bardzo dobrze uszyte i bardzo dobrze pokrywają ten obszar związany z cyberbezpieczeństwem. Tam między innymi mamy taką w tej chwili nową dyrektywę, która nowo weszła, czyli dyrektywę NIS 2. Mamy ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. To są wszystko takie przepisy, które mocno zobowiązują zarówno państwo, jak i firmy, które mają systemy kluczowe dla społeczeństwa do wzmacniania tych procesów związanych z cyberbezpieczeństwem, do audytów, do posiadania odpowiednich procesów, do stosowania odpowiednich zabezpieczeń technologicznych, do wykonywania przeglądów tych zabezpieczeń, do posiadania oczywiście odpowiednich kompetencji ludzkich, tak? Bo umówmy się, ale taka walka pomiędzy hakerami, czyli osobami, które chcą zrobić krzywdę, wykraść dane, zaszyfrować je, a pracownikami, którzy przed tym chronią, no to jest taka ciągła walka człowieka z człowiekiem.
Przeciąganie liny, które się nie kończy.
Przeciąganie liny, a za chwileczkę to będzie tak naprawdę walka AI z AI-em po prostu, dlatego dlatego że w tej chwili już stosuje się w zabezpieczeniach, w systemach antywirusowych, w systemach wykrywania intruzów, zapobiegania różnego rodzaju atakom, wykorzystuje się systemy AI, ale hakerzy też mogą te systemy AI wykorzystywać. Więc za chwileczkę będziemy mieli walkę AI z AI i zobaczymy, kto, że tak się wyrażę, z tej walki wyjdzie zwycięsko. Więc rzeczywiście na poziomie procedur i przepisów tutaj można powiedzieć, że ten obszar jest bardzo fajnie pokryty. Jeżeli chodzi o technologię, no to też mnóstwo różnego rodzaju rozwiązań pojawia się na rynku. Są takie systemy właśnie Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System, czyli zapobiegania atakom hakerskim, wykrywania tych ataków, różnego rodzaju firewall, antywirusy i no, to wszystko powoduje, że te systemy nasze, te rejestry publiczne, te dane wrażliwe, które są czy w wymiarze sprawiedliwości, czy w tym e-zdrowiu przywołanym, moim zdaniem są bezpieczne. Najbardziej wrażliwym zawsze aspektem tak naprawdę jest człowiek, jest czynnik ludzki i na przykład w firmie, którą ja zarządzam, co jakiś czas wykonujemy takie testy socjotechniczne, które są zamawiane w zewnętrznym podmiocie, w zewnętrznej firmie i ta firma po prostu próbuje się włamać do naszej firmy, a próbuje się na przykład włamać w ten sposób, że na przykład przedstawia się jako, załóżmy, prezes zarządu, prosi o wykonanie jakiejś czynności, na przykład jakiegoś połączenia, zestawienia, połączenia zdalnego. Znane są takie przypadki, na przykład, kiedy się, nie wiem, rzuca jakiegoś pendrive'a na parkingu firmy i praktycznie rzecz biorąc pracownik go znajduje, no to mówi, o to jak go już mam, no to go włożę do swojego komputera służbowego i zobaczę, co tam jest po prostu. Uh-huh. No, a to jest błąd oczywiście, bo na takim pendrive'ie może być jakiś trojan, jakiś program atakujący, który spowoduje, że przyłamie nam zabezpieczenia i da hakerom dostęp do komputerów. Więc jakby podsumowując, procedury są, przepisy są, bardzo fajnie działają instytucje u nas w naszym kraju, które się tym zajmują i edukacją, i zgłaszaniem, i informowaniem o różnego rodzaju nowych atakach. Systemy również technologiczne są, AI coraz bardziej te systemy zaczyna wspierać, no i czynnik ludzki, który jest najważniejszy, jeżeli chodzi o zapobieganie temu, żeby no, nie dochodziło do jakiegoś wycieku i żeby nasze dane były bezpieczne.
To tak jeszcze podsumowując, żeby nam się to zapisało, to nie jest tak, że ktoś może w jakiś sposób chronić albo nie chronić, jest zobligowany do jakichś konkretnych rozwiązań i do konkretnych sposobów, w jaki musi te dane zabezpieczyć, jeśli je ma.
Wynika to z przepisów, a jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności, no to albo wynika ona z przepisów właśnie, o których już przed chwilą powiedziałem, ale również można mieć odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną, tak? Firmy, które na przykład, mówiłem o tych wyciekach, na przykład jakichś incydentach RODO, które na przykład nastąpiły, no to Urząd Ochrony Danych Osobowych nakładał milionowe kary tak naprawdę, ale nie nakładał kary za to, że nastąpił incydent i doszło do wycieku, tak? Bo to już był oczywiście skutek tej całej sytuacji, ale najczęściej analizował sytuację i się okazało, że nie były dopilnowane jakieś procedury, na przykład jakiś administrator miał dostęp zbyt szeroki na przykład i w momencie, kiedy jakiś haker przełamał to zabezpieczenie, to dostał się do jakby całości systemu, włącznie z danymi wrażliwymi, więc jakby no, to może nawet kosztować nas pieniądze, tak? Więc jak najbardziej musimy o to dbać.
To porozmawiajmy trochę o czymś, co może pomóc, ale może też stać się realnym zagrożeniem. Sztuczna inteligencja, czyli AI, różne rozwiązania, które mogą, no właśnie, ułatwiać pracę, mogą w pewien sposób, no nie wiem, przetwarzać dokumenty, podpowiadać. Robią to bez emocji. Z innej strony mogą właśnie no, doprowadzać do tego, że ktoś się zasugeruje czymś, co poda taka sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Czy moja ulubiona odpowiedź, to zależy?
No nie, no to ja bym raczej nie szedł w zależy tak naprawdę. Oczywiście no, sztuczna inteligencja jest narzędziem, tak? I możemy je wykorzystywać w niecnych celach, a możemy i w pozytywnych celach, tak? Więc ja akurat się osobiście zajmuję tymi pozytywnymi celami i bardzo sobie tą sztuczną inteligencję chwalę, widzę to jako rzeczywiście duży potencjał i to w kilku obszarach. Ja zarządzam spółką deweloperską, czyli produkujemy oprogramowanie. Ostatnio zrobiliśmy sobie takie testy, w jaki sposób sztuczna inteligencja mogłaby wykonać jakiś fragment kodu, albo nawet całą aplikację na przykład zbudować, a w jaki sposób i ile by to zajęło naszym programistom i deweloperom. I się okazało, że sztuczna inteligencja w niektórych naszych badaniach, które realizowaliśmy, potrafiła 4 razy szybciej wykonać jakieś fragmenty kodu niż programista. Oczywiście teraz sztuczna inteligencja sama z siebie tego nie wykona. To musi być pod nadzorem najczęściej senior dewelopera, senior programisty, ale rzeczywiście dużo się o tym teraz mówi, że tak zwani juniorzy, czyli początkujący deweloperzy, rzeczywiście przez sztuczną inteligencję są zagrożeni. I to jest fakt. To jest fakt, bo rzeczywiście sztuczna inteligencja jest w stanie szybciej i skuteczniej zbudować fragment kodu, więc pokazuje, że zwiększa się efektywność, tak? W dodatku prawda jest taka, że ten rynek informatyczny był bardzo rozpieszczony i był rynek pracownika. Ciężko było tych pracowników znaleźć, zatrudnić, a jak już się ich znalazło, to trzeba było płacić bardzo duże pieniądze, co też wpływało na efektywność i koszty. Teraz ta sytuacja, mam wrażenie, że się będzie zmieniała. Druga sprawa, no sztuczna inteligencja powoduje i pozwala nam zautomatyzować bardzo wiele procesów, tak? To, co kiedyś trzeba było robić manualnie, przynosić jakieś rzeczy, to w tej chwili sztuczna inteligencja jest w stanie to zrobić bardzo szybko, zautomatyzować pewne procesy. Ja i pewnie każdy z nas wykorzystuje w tej chwili te popularne czaty, teraz nie będę tutaj mówił jakie, bo ich jest kilka, każdy może sobie wybrać taki, który im pasuje, do po prostu pracy, do pisania tekstów, do poprawy jakichś rzeczy, no to wszystko powoduje, że no, nie ma się na to co obrażać po prostu, no bo taki jest i rzeczywiście to jest coś, co nam upraszcza i poprawia tą efektywność naszej pracy i my to wykorzystujemy i to na pewno nam bardzo, bardzo pomoże. Trzeci aspekt, no to już mówiłem o tym aspekcie cyberbezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w tej chwili w systemach do wykrywania intruzów, tak? No bo ona jest w stanie na podstawie jakichś anomalii, uczenia się też pewnych zachowań i w jaki sposób się systemy atakuje z zewnątrz, jest w stanie przygotować jakąś strategię obronną i wykrywać taki atak na wstępnym etapie. Więc też możemy wykorzystywać ją w tym takim pozytywnym aspekcie. A jeżeli chodzi o zagrożenia, no niestety, ale hakerzy też wykorzystują sztuczną inteligencję, zarówno do ataków, wykorzystują do tworzenia deepfake'ów i tutaj też uczulam naszych słuchaczy na tą kwestię bardzo mocno, dlatego że kiedyś mieliśmy coś takiego jak zaufanie do głosu i obrazu. W tej chwili, w dobie sztucznej inteligencji i tych narzędzi, które są, szanowni państwo, nie powinniśmy mieć w ogóle zaufania do tego, co widzimy i to, co słyszymy tak naprawdę, tak? Dlatego, że w tej chwili przestępcy mogą stworzyć w każdej chwili głos na przykład naszego członka naszego rodziny, który będzie na przykład do nas dzwonił, prosił o jakieś pieniądze. Nie rozpoznamy, czy to jest rzeczywiście członek naszej rodziny, czy jest to sztuczna inteligencja, która się za naszego członka rodziny podaje. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której mamy telekonferencję, widzimy się z naszym prezesem, który na przykład zleca nam wykonanie przelewu albo podpisanie jakiejś transakcji, a tak naprawdę to nie jest on, dlatego że sztuczna inteligencja w tej chwili jest w stanie bez problemu wygenerować obraz, film, głos identyczny z naszym szefem. Nie wolno po prostu ufać. Tak, jeżeli coś wygląda za dobrze, coś wygląda podejrzanie, powinniśmy to weryfikować na drugą rękę, sprawdzać, bo rzeczywiście bardzo łatwo przestępcom jest w tej chwili, wykorzystując sztuczną inteligencję, oszukać nas.
To prawda, musimy być czujni. Przypominamy i wracamy do tego co jakiś czas na naszej antenie. Bardzo ważne, musimy mieć jakieś hasło bezpieczeństwa albo jakiś taki element, który wykorzystamy, żeby zweryfikować, czy to faktycznie jest ta osoba. A jeśli mówimy o sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości, jak ona może tam znaleźć swoje miejsce? No, analiza 200 tomów akt na przykład, to takie pierwsze, co przychodzi do głowy na przykład.
Tak, to jest bardzo, bardzo dobra kwestia. Rzeczywiście, po pierwsze mamy taką gorączkę legislacyjną, tak? I ona jest i na poziomie unijnym, i na poziomie krajowym, tak? Przepisy się cały czas zmieniają. Ja jeszcze pamiętam, jak ja studiowałem na Wydziale Prawa, no to kupowało się książki. Książki się kupowało, kodeksy i te kodeksy się miało, z nich się uczyło, do nich się zaglądało w momencie, kiedy trzeba było wykonać jakąś czynność, która wymagała takiej wiedzy. No w tej chwili to są ludzie, którzy kupują te kodeksy, ale nie do końca ma to sens, dlatego że praktycznie co miesiąc coś się zmienia, pojawiają się nowe przepisy, one są zamieniane na inne brzmienie. No poleganie na książkach po prostu już nie do końca ma sens. W związku z powyższym warto wykorzystywać różnego rodzaju systemy. Są takie systemy na rynku, na przykład systemy oparte o sztuczną inteligencję, które służą do analizy prawa dla wszystkich osób, które tego potrzebują. Tak? Systemy, które potrafią na przykład nauczyć się naszych potrzeb i później na przykład w momencie, momencie, kiedy na przykład następuje jakaś zmiana przepisów, nawet takich, które wydają nam się nieistotne dla naszej branży czy dla naszej aktywności, te systemy poprzez właśnie taką analizę sztucznej inteligencji są w stanie na przykład nam podpowiedzieć: słuchaj, zwróć uwagę, bo tutaj jest jakiś przepis, który może dotykać obszaru twojej działalności. Jeżeli nie zwrócisz na to uwagę, no to może to wiązać się z jakimiś konsekwencjami również prawnymi, finansowymi, na przykład z tytułu jakichś kar i innych rzeczy. Więc to jest sztuczna inteligencja, która pomaga nam ogarnąć te wszystkie zmiany w prawie i nadążyć za ich śledzeniem. Jeżeli chodzi już o taki wymiar bardziej przyziemny, czyli na przykład w sądownictwie, no to systemy sztucznej inteligencji poprzez takie przepisy AI Act, które weszły w zeszłym roku na poziomie Unii Europejskiej, określają systemy sztucznej inteligencji jako taki poziom wysokiego ryzyka. To oznacza, że raczej systemy sztucznej inteligencji nie będą w najbliższym czasie ferować wyroków i orzeczeń, dlatego że muszą być one w odpowiedni sposób audytowane, monitorowane i na końcu muszą być zarządzane przez człowieka, czyli to człowiek powinien się podpisywać pod propozycjami na przykład, które sztuczna inteligencja nam gdzieś tam przedstawia. Ale sztuczna inteligencja mogłaby nam pomóc jako na przykład asystent sędziego, czyli właśnie przy analizie prawa, przy analizie orzeczeń, przy analizie na przykład podobnych spraw, które gdzieś tam miały miejsce w innych sądach. I może na przykład proponować nam chociażby treść wyroku, treść orzeczenia. Natomiast na koniec końców to jednak sędzia poprzez swoją niezawisłość, niezależność i swoje doświadczenie życiowe powinien się pod tym podpisać, ewentualnie zmodyfikować, zmienić decyzję sztucznej inteligencji. Więc na pewno do czegoś takiego sztuczna inteligencja mogłaby nam się przydać. Mogłaby się na przykład przydać również do pisania uzasadnień. To jest taki przykry obowiązek. Sędzia jak wyda wyrok, no to czas, jeżeli jest żądanie strony o tak zwane uzasadnienie, no to musi spisać uzasadnienie. To jest z reguły dokument, który ma 10, czasami kilkadziesiąt nawet stron. No jest to przykry, może nie przykry obowiązek, no ale jest to w każdym razie coś, co kosztuje dużo pracy i trzeba to zrobić. Sztuczna inteligencja mogłaby nam pomóc po prostu, tak? Pomóc w przygotowaniu takiego uzasadnienia i to na pewno by nam mocno też zwiększyło efektywność pracy.
To jeszcze jeden wątek, który chciałbym, żebyśmy krótko poruszyli, omówili, to ten brak emocji. Sztuczna inteligencja nie rozumie, nie doświadczyła, no nie ma takiego punktu odniesienia emocjonalnego. Podaje to opierając w te wyniki, podaje opierając się na jakichś danych wejściowych, które otrzymała i na jakichś zależnościach, na jakichś takich ścieżkach, które już zostały wydeptane. Czy w tym przypadku to mogłaby być zaleta? To mógłby być taki plus?
Tak, na dzień dzisiejszy przynajmniej sztuczna inteligencja, można powiedzieć, że jest pozbawiona emocji, czyli no chłodno analizuje na podstawie danych, które ma. Oczywiście zdarza się, że halucynuje po prostu,
tak.
Ale to jest troszkę już jakby inna kwestia. I rzeczywiście w przypadku orzekania, w przypadku wyroków, no to umówmy się, ale im bardziej wyrok jest pozbawiony emocji, im bardziej pozbawiony jest takiego ludzkiego też, takich ludzkich doświadczeń na przykład życiowych, a umówmy się, no sędzia też człowiek po prostu i też się takimi doświadczeniami kieruje, no to tym lepiej, tak? Bo mamy rzeczywiście chłodną kalkulację, niezależną, bardzo mocno obiektywną, opartą na danych i to jest rzeczywiście plus sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. No człowiek jest jednak obarczony emocjami i te emocje mogą gdzieś jednak zawsze brać udział w wyrokowaniu, a to nie jest nigdy najlepsza rzecz.
Nie będziemy pisać już dzisiaj scenariuszy dotyczących tego, co mogłoby pójść nie tak, jeśli AI w sądownictwie gdzieś by się, powiedzmy, rozepchało może trochę bardziej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę i za wszystkie wątki. Sebastian Szczepański, prezes zarządu spółki Qurenda.
Ja też bardzo dziękuję i polecam się na przyszłość.
Dziękujemy, skorzystamy na pewno, bo podejrzewam, że jakieś tam kroki dotyczące nowych technologii pewnie będą czynione w najbliższych latach, miejmy nadzieję, no bo to, tak jak słyszeliśmy, proces jest dość długotrwały. Świat Nowych Mediów odmeldowuje się dzisiaj w osobach, w duecie, jeśli chodzi o nas, Artur Seruga, Filip Jędruch, kłaniamy się nisko i zapraszamy Państwa na radiogdańsk.pl. Ta rozmowa, którą przeprowadziliśmy dzisiaj, także znajdzie się tam. W zakładce audycje Świat Nowych Mediów można znaleźć. A ja mówię Państwu do usłyszenia, bo słyszymy się w Zoomie na Popkulturę o 18:00. Także do usłyszenia.
Świat Nowych Mediów.